Poranny program w Radiu Kraków Kultura, Radio Kraków Kultura na co dzień, a w nim kolejni goście. Jest z nami Marek Lasota, dyrektor Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
A także Arkadiusz Bąk z działu historycznego Muzeum AK. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Muzeum Armii Krajowej zorganizowało konferencję naukową poświęconą postaci marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza w 81. rocznicę śmierci. Postać marszałka wciąż budzi kontrowersje i wywołuje spory. Marek Lasota.
Ja myślę, że przede wszystkim rodzi pytania. Ciągle padają pytania, na które historycy usiłują znaleźć przekonującą odpowiedź. Tu zwłaszcza chodzi oczywiście o całe okoliczności opuszczenia przez naczelnego wodza terytorium państwa polskiego już po agresji sowieckiej dokładnie. Dalej z pewnością ciągle jest przedmiotem dociekań najrozmaitszych sama data śmierci. Nasza konferencja odbywała się owszem 2 grudnia, a więc tę oficjalną datę śmierci Edwarda Rydza Śmigłego.
W 41
roku, tak oczywiście. Natomiast wiemy doskonale, że w rozmaitych wcześniejszych także publikacjach, wspomnieniach, ale i dywagacjach przeróżnych, także całkiem, trzeba tu jasno powiedzieć, kompetentnych historyków, ową datę i okoliczności śmierci próbowano podważyć. No i myślę, że działania, które toczą się już ponad rok, rozpoczęte ekshumacją szczątków, czy raczej domniemanych, o tak by to należało właściwie powiedzieć, szczątków marszałka Śmigłego-Rydza i efekty tej ekshumacji, czyli badania genetyczne, bo to jest w tej chwili ostatni jakby etap z tego, co usłyszeliśmy zresztą w jednym z referatów w czasie konferencji. To jest ostatni etap, bardzo trudny ze względu na rozmaite okoliczności, także wojenne. Chodzi tutaj o pobranie próbek od matki, od szczątków matki Edwarda Rydza Śmigłego. I to grób znajduje się na terenie Ukrainy. Dziś jest to z oczywistych względów bardzo utrudnione. No ale myślę, że dopiero taka analiza genetyczna, materiału genetycznego rzeczywiście pozwoli odpowiedzieć na podstawowe pytanie, czy w grobie opatrzonym, pamiętajmy, od 1941 roku, od chwili pochówku, nagrobkiem, wedle którego spoczywać tam miał Adam Zawisza, tak, pod takim konspiracyjnym nazwiskiem pochowano marszałka, czy rzeczywiście zawiera szczątki Edwarda Rydza Śmigłego.
To jest ten warszawski grób, ale też jest właśnie ta druga teoria, Arkadiusz Bąk.
Jedna z teorii mówi o tym, że Edward Śmigły-Rydzy nie zmarł w Warszawie w domu wdowy po generale Włodzimierzu Maksymowiczu Raczyńskim, tylko pół roku później został zamordowany i jest pochowany na cmentarzu w Otwocku, że tam w ostatni okres jego życia spędził w sanatorium i tam już tutaj są też kolejne dywagacje, czy właśnie został zamordowany, czy właśnie z powodu choroby zmarł w sierpniu 1942 roku. I te właśnie różne kontrowersje wokół tych okoliczności śmierci oraz ostatniego okresu pobytu w Polsce, okupowanej przez Niemców, właśnie ta ekshumacja, która została przeprowadzona w połowie listopada zeszłego roku, ma obalić te różne właśnie mity, potwierdzić, czy rzeczywiście w tym grobie w kwaterze 139 na cmentarzu Powązkowskim jest pochowany marszałek Polski, czy też trzeba szukać jego szczątków w innym miejscu.
Jak długo mogą jeszcze potrwać prace? Kiedy to się może wyjaśnić, Marek Lasota?
No trudno tutaj rzeczywiście powiedzieć, należało pewnie o to zapytać profesora Krzysztofa Szwagrzyka, który jest no właśnie spiritus mowę z całego tego przedsięwzięcia. No, przede wszystkim, gdy dokonana zostanie ekshumacja w grobie, w którym spoczywa matka Edwarda Rydza Śmigłego, no to wtedy już ten proces z pewnością przyspieszy. Natomiast proszę państwa, to musimy sobie też jasno zdać sprawę. To jest pochówek sprzed ponad 100 lat. To jest pochówek, można powiedzieć, na wiejskim cmentarzyku. Jestem daleki od jakiejś analogii, ale zawsze w takiej sytuacji przypomina mi się kwestia pochówku Stanisława Ignacego Witkiewicza na Pęksowym Brzysku w Zakopanem. Niezwykle przecież uroczysta. Ci, którzy pamiętają, to pamiętają. Młodzież może poczytać na ten temat. No i efekty dopiero po jakimś czasie niestety pokazały, że to jest ciągle symboliczny grób.
Arkadiusz Bąk?
Uzupełniając tutaj wypowiedź pana dyrektora, to chciałbym właśnie dodać, że największe emocje na piątkowej konferencji budził właśnie referat profesora Krzysztofa Szwagrzyka, który kieruje pionem właśnie poszukiwań i identyfikacji IPN. W IPN-ie. I właśnie profesor Szwagrzyk budował to napięcie, przedstawiając kolejne dowody i materiały właśnie przygotowujące zespół do tej ekshumacji, a następnie z przeprowadzenia podniesienia tych szczątków z tego grobu. I na koniec podsumowanie było takie, że właśnie wszelkie badania archeologiczne, antropologiczne, historyczne i medyczne dają podstawy do tego, że to są szczątki właśnie marszałka Śmigłego-Rydza. Brakuje tego najważniejszego elementu, czyli właśnie badań genetycznych od blisko spokrewnionej osoby, które by już na 100% potwierdziły, że tak, to jest właśnie marszałek i ta prawdziwa, oficjalna wersja, która była w obozie piłsudczykowskim, jest właśnie tą jedyną.
No właśnie, czy jeśli już się rozstrzygnie, że jest to albo Warszawa, albo Otwock, czy rozstrzygnie się oczywiście też data śmierci marszałka, czy dzięki temu uzyskamy jakąś nową perspektywę, z której będziemy mogli spojrzeć na Rydza Śmigłego, Marek Lasota?
Myślę, że nie. Myślę, że zostanie rozstrzygnięte już dokładnie to, co dla niektórych jest oczywistością, a więc, że to jest marszałek, że jest rzeczywiście, że to jego grób na cmentarzu powązkowskim. Do biografii Edwarda Rydza Śmigłego nie wniesie to niczego nowego, bo w oficjalnej biografii ta data, powiedzmy sobie, te okoliczności są właściwie cały czas zawarte, więc tu się nic nie zmieni. A z pewnością czeka nas dyskusja o tym, gdzie w takim razie pochować. No bo to, że będzie to pewnie pochówek powtórny, uroczysty, z ceremoniałem państwowym, to nie budzi wątpliwości. Natomiast wygląda na to, że będziemy mieli kolejną odsłonę rozmaitych sporów i dyskusji o miejsce pochówku, zwłaszcza, że jak mówił mi profesor Szwagrzyk, już z najprzeróżniejszymi pomysłami niektórzy się zgłaszają, łącznie z tym, że padła propozycja też pochówku na Wawelu. No, argumentując tym, że skoro jeden naczelny wódz jest tam pochowany, czyli Władysław Sikorski, no to tym bardziej powinien być dwa razy śmigły. Więc, panie redaktorze, drodzy państwo, myślę, że czekają nas jeszcze niezwykle ciekawe chwile, które oczywiście służą też prawdzie historycznej, bo będą one okazją do przypomnienia postaci pewnie już trochę zapominanej powoli, no bo ten dystans czasowy jest coraz większy, ale postaci w polskiej historii XX wieku myślę niezwykle ważnej. A więc chodzi oczywiście o naczelnego wodza marszałka Edwarda Rydza Śmigłego.
Czyli jest to brane pod uwagę, takie rozwiązanie, czyli szczątki marszałka Śmigłego Rydza na Wawelu. Arkadiusz Bąk.
Na szczęście nie jestem decydentem, który będzie podejmował tę decyzję. Rzeczywiście jakoś. W tamtym roku, jak w połowie listopada zostały podjęte te prace ekshumacyjne, to właśnie politycy i historycy podejmowali się właśnie próby ocenienia, gdzie można byłoby pochować, jeżeli te szczątki zostaną potwierdzone. I rzeczywiście padały takie... Jedna z głównych koncepcji jest, żeby został powtórnie w kwaterze 139 na cmentarzu powązkowskim pochowany. Jest to koncepcja dość popularna i mocno ugruntowana. Natomiast rzeczywiście przygotowując się do konferencji, słuchając tych różnych wypowiedzi, pojawiały się też właśnie wątki pochowania na Wawelu albo w Bazylice Opatrzności Bożej, Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie albo w jakiejś innej katedrze właśnie warszawskiej, więc tych koncepcji jest kilka. Miejmy nadzieję, że to nie przerodzi się w kolejny spór polityczny też, czy społeczny, polityczny i i historyczny, tylko że zapadnie jakiś taki konsensus.
Rodzi się przerodzi trumna, no, aż po to, by sprawie służyła, to już Kajetan Koźmian w XIX wieku.
Ale panie dyrektorze, no tak, tradycje piłsudczykowskie, no i w ogóle związany również z Krakowem, student Akademii Sztuk Pięknych przecież. Więc te związki z miastem są. No i nie mówiąc o tym, o czym już pan mówił, że marszałek już jeden na Wawelu spoczywa.
Tak. To znaczy tak, oczywiście Edward Śmigły ma związki z Krakowem, może nie są one jakieś nadzwyczaj silne, ale tak jak pan słusznie zauważył, właściwie jego kariera, przynajmniej w tym wieku, nazwijmy to młodzieńczym, rozmaicie była planowana. Był uzdolnionym rzeczywiście rysownikiem i rozpoczął studia na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Po roku niestety je przerwał, ale dodajmy sprawiedliwie, po kilku latach wrócił i owe studia tutaj na ASP skończył. To zresztą nieliczne epizody krakowskie, bo w jego biografii tak naprawdę, tak jak mówię, to były raczej związki okazjonalne. Wydaje się, że ten okres studiów był najdłuższym takim jego pobytem tutaj, czy związkiem z naszym miastem. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że właśnie po powrocie do kraju w 40 roku, kiedy Edward, w 41 oczywiście, przepraszam, to właśnie tutaj niejako pierwsze dni spędził w Krakowie. Zresztą wokół tego epizodu też historycy próbują ustalić, po pierwsze, jak był długi ten pobyt, bo wydaje się, że to najwyżej kilka dni. Po drugie, czy też to była okazja do tego, żeby nawiązać współpracę z konspiracją wojskową. Prawda? No bo jedna z tych opinii, powiedzmy sobie, historyków o marszałku Śmigłym mówi, że znaczy jakby głównym motywem jego powrotu do Polski, do okupowanej Polski, była chęć włączenia się w opór. I z pewnością takie kontakty jego z dowódcami, no, wówczas jeszcze Związku Walki Zbrojnej były. O okolicznościach, o efektach tych kontaktów nie wiemy praktycznie nic, poza ewentualnie domysłami bądź jakimiś bardzo ogólnikowymi elementami czyli rozmaitych wspomnień.
Co dziś bardziej fascynuje historyków? O co chętniej toczą spory? Czy ten okres międzywojenny, powiedzmy sobie jeszcze wcześniej, od tych początków legionowych do 39, czy to, co stało się po agresji Niemiec na Polskę, czyli tu Rumunia, później ten powrót i też rozkaz niewalczenia z Sowietami, którzy 17 września wkroczyli na teren Polski? Arkadiusz Bąk.
Znaczy, największe kontrowersje i spory wśród historyków to budzi ten drugi okres życia marszałka Śmigłego Rydza, czyli po śmierci Józefa Piłsudskiego, kiedy to został generalnym inspektorem sił zbrojnych, następnie awansowany do stopnia generała broni, marszałka Polski, okulnik wydany przez rządzący, który wprowadzał, można powiedzieć, kult wodza i następnie przygotowania do wojny, czy był plan wojny z Niemcami, czy nie było planu z wojny z Niemcami, następnie centralizacja wydawania zarządzeń w okresie wojny obronnej, właśnie ze sztabu naczelnego wodza, wydawanie dyrektyw, rozkazów nawet do poszczególnych dywizji i brygad. Potem następnie właśnie decyzja o szybkiej ewakuacji z Warszawy do Brześcia w nocy z 6 na 7 września 1939 roku. Następnie właśnie czy byliśmy w wojnie z Sowietami, i to też był jeden z referatów piątkowej konferencji, który przedstawił wybitny historyk profesor Wiesław Jan Wysocki, który właśnie pokazywał, że były rozkazy, były dyrektywy, były zarządzenia, które świadczą o tym, że tak, byliśmy w wojnie z Sowietami, że już sama wypowiedź ambasadora Rzeczypospolitej, który w nocy właśnie 17 września otrzymał od przedstawiciela właśnie Związku Sowieckiego notę informującą o tym, że Armia Czerwona przekracza granice II Rzeczypospolitej, świadczy o tym, że tak, że były byliśmy w wojnie, że nie trzeba było, że według, a czy to są te spory, które historycy toczą, że właśnie według niektórych z nich w dyplomacji już samo to, sama informacja o tym, że tak, jesteśmy jest agresja na nasz kraj i już świadczy o tym, że jesteśmy w stanie wojny. Zresztą Niemcy też nie wypowiadali, że my Niemcom też nie wypowiadaliśmy wojny. Po prostu prezydent w swoim orędziu stwierdził stan faktyczny, że nastąpiła agresja i cały wysiłek idzie teraz ku temu, żeby walczyć z przeciwnikiem. I to był właśnie jeden właśnie z kolejnych referatów, które na piątkowej konferencji uczestnicy mogli wysłuchać. Ale to oczywiście budzi duże emocje. Tak samo budzi kwestia tego, że na wieść o tym, że Armia Czerwona przekroczyła granicę II Rzeczypospolitej, dopełniając tym samym pakt Ribbentrop-Mołotow, o którym nasz rząd i nasi dyplomaci nie wiedzieli, że jest zawarty tajny protokół dzielący praktycznie całą Europę Środkowo-Wschodnią na strefę wpływów niemieckich i sowieckich. Właśnie ta decyzja o przekroczeniu przekroczeniu granicy rumuńskiej, następnie właśnie okres internowania, ucieczka z tego internowania, pobyt na Węgrzech przez blisko rok i w końcu dlaczego dopiero w październiku 1941 roku została podjęta decyzja o powrocie do kraju. Jaki był cel tego powrotu? Właśnie próba zjednoczenia obozu piłsudczykowskiego, który właśnie w okresie Polskiego Państwa Podziemnego był podzielony też. Była część obozu, która nie chciała konsolidować się i jednoczyć z rządem londyńskim i ze Związkiem Walki Zbrojnym. Chciała prowadzić osobną organizację podziemną, prowadzącą właśnie walkę z Niemcami. Była część piłsudczyków, która próbowała podjąć takie rozmowy z ZWZ i tutaj właśnie próba... Te wszystkie właśnie pytania, te wszystkie właśnie różne problemy tworzą właśnie spory wśród historyków i...
Marek,
ja bym jeszcze wrócił do tego wątku wojennego, o którym mówił mój kolega. Mianowicie, ja mam takie czasem wrażenie, że o naszych słuchaczach, czy w ogóle tych, którzy choć trochę historią się interesują, może to sprawić wrażenie pewnej kazuistyki. No, wypowiedzieliśmy wojnę, czy nie wypowiedzieliśmy, oni nam wypowiedzieli, czy nie wypowiedzieli. Tu chodzi o coś innego, mianowicie o niezwykle tragiczne konsekwencje tego, jak to ujmują niektórzy badacze tego momentu, powiedzmy sobie, we wrześniu 1939 roku. Otóż o ile po agresji Hitlera, czy to w orędziu prezydenta, czy w ogóle w wypowiedziach tych oficjalnych padało słowo wojna, prawda? Że oto odwieczny wróg napadł nas i tak dalej, o tyle właśnie po 17 września ani w orędziu prezydenckim, ani naczelnego wodza takie sformułowania nie zostały użyte. A co to może też oznaczać i co oznaczało w przyszłości? No, na przykład to, że wzięci do niewoli żołnierze i oficerowie polscy przez Armię Czerwoną nie byli, można powiedzieć tak, nie byli jeńcami wojennymi, no bo nie było wojny Polski ze Związkiem Sowieckim, że Stalin wymordował no właściwie swoich obywateli, tak? No, do tego ma prawo, tak? To nie jest zbrodnia wojenna. Oczywiście jest to zbrodnia, natomiast w kategoriach prawa międzynarodowego zbrodnią wojenną to nie jest. Dalej, problem ewentualnych reparacji w przyszłości wojennych. No skoro nie byliśmy w stanie wojny ze Związkiem Sowieckim, to nie to o jakich reparacjach możemy mówić? Więc to nie jest tylko kazuistyka, to nie są spory historyków o to, czy ktoś coś powiedział, czy czegoś nie powiedział, jak to powiedział i tak dalej. To jest tak naprawdę kwestia także istotna, dziś po 80 przecież już kilku latach, z punktu widzenia interesów państwa polskiego także i interesów nierozumianych tylko w kategoriach właśnie polityki historycznej, naszego stosunku do przeszłości, oceny tych zjawisk z przeszłości, tylko ewentualnych także bieżących działań, które być może będą kiedyś, czy nie będą podjęte, ale tu mamy szalenie, wydaje się, przez ten brak jednoznaczności wtedy, w połowie w drugiej połowie września 1939 roku mamy bardzo poważny kłopot, tak bym powiedział. Mhm.
Rozumiem, no wszystko to ma konsekwencje prawne i to skutkuje rzeczywiście do dzisiaj. Czyli wracając do pytania sprzed kilku minut, no to ta cezura to jest 35, maj 35, Arkadiusz Bąk, która pozwala na jakby na dwie perspektywy, kiedy to spoglądamy na osobę Śmigłego Rydza.
Tak, wydaje się właśnie, że ten pierwszy jego okres, czyli okres bycia konspiratorem, żołnierzem, oficerem właśnie w organizacjach takich jak Związek Walki Czynnej, Związek Strzelecki, później Legiony Polskie, oficer Wojska Polskiego, który dowodził właśnie w wojnie polsko-bolszewickiej na różnych frontach, bo zdobywca Wilna z kwietnia 1919 roku, zdobywca Kijowa z maja 1920 roku, prowadził dywizję w ofensywie z Nadwieprza, znaczy jedną z dywizji w ofensywie z Nadwieprza z sierpnia 1920 roku. Następnie ważna rola w operacji niemeńskiej, wyzwoliciel części Łotwy, bo operacja Zima prowadzona przez Wojsko Polskie przy współpracy z Łotyszami, która polegała na zdobyciu, na opanowaniu Dynenburga i potem przekazania go Łotyszom. Więc tutaj klaruje się wybitny dowódca wojskowy, odnoszący sukcesy. Tutaj część historyków, którzy są wobec niego trochę nieprzychylnie usposobionych, próbuje powiedzieć, że tak, on był tylko wykonawcą rozkazów, ale miał pod sobą, wiadomo, zaczynał karierę w Legionach jako dowódca batalionu w sierpniu 14 roku, a już jesienią był dowódcą pułku. Bitwa pod Łowczówkiem, jest dowódcą pierwszego pułku piechoty Legionów. Następnie przez pewien okres czasu pełni obowiązki dowódcy brygady Legionów Polskich na Wołyniu. Już w wojnie polsko-bolszewickiej jest dowódcą dywizji, a następnie w wojnie właśnie w 1920 roku jest dowódcą całego frontu, całego odcinka. I jego decyzje wojskowe mają niewątpliwie ogromny wpływ na przebieg kampanii wojennej, kampanii militarnej. Tutaj duża rola jego podczas zamachu majowego, gdzie będąc inspektorem armii w Wilnie popiera Józefa Piłsudskiego i przysyła mu posiłki do Warszawy. I tu jest ta cenzura tego właśnie wybitnego oficera, żołnierza, który w wolnym czasie zajmował się właśnie malarstwem czy rysowaniem w tym młodzieńczym okresie. I następnie właśnie śmierć Józefa Piłsudskiego. Obóz Piłsudczykowski właśnie nie do końca zrozumiał, a czy nie do końca wiedział, kogo marszałek Józef Piłsudski miał na myśli jako swojego następcę. Była koncepcja Kazimierza Soskowskiego i była koncepcja marszałka Śmigłego Rydza. I właśnie tutaj postawienie na właśnie marszałka Śmigłego Rydza i tutaj ten wybitny dowódca zostaje politykiem, co w przeszłości, jak tutaj też historycy próbowali na piątkowej konferencji powiedzieć, że wszelkie próby jego gdzieś politykowania zawsze były w pewnym momencie ucinane. Czy to właśnie w Polskiej Organizacji Wojskowej, czy później w rządzie lubelskim Ignacego Daszyńskiego. Od razu było, że były podejmowane decyzje właśnie, że on się od tej polityki powinien wycofać, bo po prostu się nie nadaje, no nie? A tutaj zostaje generalnym inspektorem sił zbrojnych i buduje swój obóz, zaplecze polityczne.
Mało tego, stanowi jedną z tak naprawdę z kilku osób w państwie, które tworzy gremium takiego ścisłego kierownictwa. To jest prezydent Ignacy Mościcki, premier Sławomir Składkowski, to jest Józef Beck jako minister spraw zagranicznych, to jest wicepremier Kwiatkowski i właśnie marszałek Edward Rydz-Śmigły. Co więcej, Śmigły staje się też istotnym, można powiedzieć, graczem w polityce zagranicznej Polski. I tutaj oczywiście też badacze będą zawsze toczyli spór, aczkolwiek wiele wskazuje na to, że to nie była, powiedzmy sobie, polityka jakaś konkurencyjna wobec Józefa Becka. Oni raczej, wywodząc się z tego samego środowiska przecież, można powiedzieć, że współpracowali dość ściśle ze sobą. Oczywiście tam się zdarzały kontrowersje, no najbardziej znana kontrowersja to jest ten most nieszczęsny, prawda, na granicy z Rumunią, kiedy jak wielu świadków tego wspomina, no tam doszło do awantury po prostu między Śmigłym Rydzem a Józefem Beckiem. Ale to już są szczegóły i zupełnie inna sprawa.
Mówił pan dyrektor, że postać trochę zapominana, no to w takim razie co Muzeum Armii Krajowej, w jaki, no to oczywiście Armia Krajowa to jest inna historia, ale to Muzeum Armii Krajowej zorganizowało tę konferencję poświęconą Śmigłemu Rydzowi. W jaki sposób tę postać może przybliżyć ta instytucja?
Muzeum zorganizowało, tu trzeba też sprawiedliwie dodać, że inicjatywa wyszła od wojewody małopolskiego, wicewojewody małopolskiego i właściwie tę konferencję przygotowywaliśmy we współpracy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, ale też przy bardzo wydatnej pomocy i wsparciu Urzędu do Spraw Kombatantów i osobiście pana ministra Kasprzyka. Natomiast muzeum rzeczywiście... Owszem, to jest Muzeum Armii Krajowej, a więc muzeum, które przede wszystkim chce zachować pamięć i kultywować pamięć o Armii Krajowej, o Polskim Państwie Podziemnym, a więc o tym niezwykle, wydaje się, unikatowym, można powiedzieć, ale też bardzo interesującym zjawisku w naszych dziejach, a na pewno najbardziej niezwykłym zjawisku, jeżeli w ogóle tak to można określić, w czasie okupacji, w czasie wojny i okupacji. No ale marszałek Rydz Śmigły był naczelnym wodzem, a więc przynajmniej do momentu, do którego, czy z racji swojego stopnia posiadanego, tego stopnia marszałka, to siłą rzeczy jego związki z Armią Krajową, choćby czysto formalne, były, no bo Armia Krajowa, pamiętajmy o tym, czy wcześniej Związek Walki Zbrojnej, to nie była jakaś tam organizacja, zresztą jedna z licznych wówczas działających na terenie okupowanego kraju, tylko to była po pierwsze największa, a po drugie to była po prostu część Wojska Polskiego, która działała w konspiracji. Tutaj używanie określenia partyzantka, ruch oporu i tak dalej jest całkowicie nieadekwatne do znaczenia tego zjawiska, o czym trzeba zawsze przypominać. To było Wojsko Polskie działające na terenie okupowanego kraju. Drugą częścią, że się tak wyrażę, tego wojska były to, co nazywamy polskimi siłami zbrojnymi, operującymi u boku aliantów zachodnich, prawda? Tutaj głównie kojarzonych oczywiście z postacią generała Andersa, no, czy Władysława Sikorskiego jako naczelnego wodza później.
Radio Kraków Kultura, przypomnę, gościmy przedstawicieli Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Jest z nami dyrektor tej placówki Marek Lasota, a także Arkadiusz Bąk z działu historycznego. Do tej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie. W porannym programie Radia Kraków Kultura gościmy przedstawicieli Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Jest z nami dyrektor tej placówki Marek Lasota, a także Arkadiusz Bąk z działu historycznego. Za nami opowieść o marszałku Edwardzie Śmigłym Rydzu, specjalna konferencja poświęcona Śmigłemu Rydzowi odbyła się niedawno w Muzeum Armii Krajowej. Od niedawna także możemy oglądać wystawę poświęconą Karolinie Landskorońskiej. Zanim zapytam, co w najbliższych miesiącach, panie dyrektorze, no to pytanie, no jak pan spogląda na ten kolejny rok, biorąc pod uwagę inflację, ceny energii, no to wszystko, co się dzieje na naszą gospodarką, z tymi hamującymi wskaźnikami. Widzimy, że na przykład Muzeum Krakowa ogranicza działalność w niektórych swoich oddziałach, jak to będzie w Muzeum Armii Krajowej też, które jest muzeum samorządowym.
Tak, bo Muzeum Armii Krajowej, o czym warto wspomnieć, jest prowadzone i przez Gminę Miejską Kraków, i przez Województwo Małopolskie. No, to w jakiejś mierze na pewno ułatwiło nam przebrnięcie przez 2 lata pandemii, kiedy wszystkie instytucje kultury, a zwłaszcza muzea, doświadczyły no po prostu zapaści, także finansowej. Zamknięcie na długie tygodnie, czy ograniczanie widowni, czy ograniczanie gości w muzeach, to miało ogromny wpływ na po prostu na funkcjonowanie tych muzeów. tych muzeów czy tych instytucji. W przypadku Muzeum Armii Krajowej udało nam się przejść stosunkowo suchą stopą. Rzeczywiście dotkliwie bardzo odczuwaliśmy brak zwiedzających. Przede wszystkim z tego powodu, że tą główną klientelą, że się tak wyrażę, naszego muzeum jest młodzież szkolna. I zresztą o to chodzi właśnie, bo to jest muzeum historyczne, które przecież ma też nie tylko prezentować swoje zbiory czy organizować wystawy, ale też edukować historycznie, a może nawet przede wszystkim edukować, więc z oczywistych powodów to właśnie młodzież szkolna jest tym głównym, powiedzmy sobie, celem naszej działalności. Więc to odczuwało się rzeczywiście bardzo dotkliwie. Ten rok, który się kończy, był już pod tym względem znacznie lepszy, bo rzeczywiście nasi zwiedzający wrócili. Nawet można powiedzieć, że odnotowaliśmy w rozmaitych okresach taki zdecydowany wzrost. Nie mówię zwłaszcza tylko o młodzieży szkolnej, właśnie tylko o zwiedzających, zwłaszcza w tak zwanych weekendowych gościach w soboty i niedzielę. Dziś oczywiście stoimy przed kolejnym wyzwaniem, ponieważ tak jak pan słusznie zauważył, rosnące koszta wszystkiego niestety zmuszają do rozmaitych, przynajmniej planowania rozmaitych działań, które te koszta zmniejszą. W przypadku muzeów, a Muzeum Armii, mogę mówić tu przede wszystkim o Muzeum Armii Krajowej, te koszta są rzeczywiście niemałe, bo to nie jest tylko kwestia oświetlenia, powiedzmy, i tego utrzymania infrastruktury w czasie pracy muzeum, ale to jest całą dobę przez wszystkie dni w roku, bo to jest cały system klimatyzacyjny, wentylacyjny. On jest niesłychanie energochłonny i tu jesteśmy oczywiście w trakcie przede wszystkim analizowania tego, jakie zużycie jest prognozowane, jakie przez porównanie do minionych lat, no i będziemy oczywiście szukać rozwiązań. Wiem, że inne muzea, tak jak pan wspomniał, Muzeum Krakowa, rzeczywiście Muzeum Krakowa jest ogromnym muzeum, mającym wiele oddziałów. Każdy, można powiedzieć, oddział ma swoją specyfikę też funkcjonowania, więc tu powiedzmy sobie, te możliwości manewru są, powiedziałbym, paradoksalnie większe. W naszym przypadku będziemy robić wszystko przede wszystkim, żeby nie ograniczyć możliwości korzystania ze zbiorów tym, którzy tutaj są naszymi gośćmi, którzy do nas przychodzą. I mam nadzieję, że to się uda.
Rozumiem, że te trudne czasy nie wpłyną na planowane wystawy, na planowane nowe przedsięwzięcia muzeum. Nie będzie cięcia w programie, Arkadiusz Bąk.
No, mam nadzieję, że pan dyrektor będzie podtrzymywał pewne decyzje, plany, które zostały gdzieś na przyszły rok już zatwierdzone i właśnie finanse, budżet przyszłoroczny pozwoli na realizację tych przedsięwzięć, bo to wszystko zależy właśnie też od wysokości budżetu przyszłorocznego.
No właśnie, to co w przyszłym roku?
W przyszłym roku, muzeum oczywiście ma swoje plany oparte na realiach budżetowych, bo budżet muzeum kształtowany jest przede wszystkim przez dotacje obydwu organizatorów, czyli miasta i województwa. Udało się w mijającym roku wypracować formułę takiego symetrycznego, rzeczywiście można powiedzieć sprawiedliwego, wspólnego finansowania muzeum. Aczkolwiek nie byłbym sobą, jakbym nie powiedział, że on jest jeszcze daleki od oczekiwań, albo inaczej, od możliwości, które zespół posiada i które mógłby oczywiście wykorzystać, mając zapewnione lepsze warunki finansowe. No ale opierając się na tym, co mamy i na tych prognozowanych wpływach, no bo jednak zakładamy, że ta fala odwiedzających muzeów jednak nie będzie opadać. No to rzeczywiście tutaj przede wszystkim chcemy utrzymać pewien standard, który się udało wypracować na przestrzeni ostatnich lat. Mianowicie przynajmniej dwie wystawy czasowe w roku, przynajmniej dwie konferencje naukowe, i przynajmniej dwie, ale to w praktyce jest na szczęście więcej, publikacje tego muzeum, bo no to jest właśnie, ja już nie mówię o tych, nazwijmy to, codziennych pracach, takich jak warsztaty dla młodzieży i tak dalej, bo to się dzieje i to się musi dziać, no bo inaczej to muzeum by rzeczywiście było martwe. Natomiast dynamika muzeum to właśnie przede wszystkim o dynamice muzeum świadczą odwiedzające. Odwiedzający przyjdą wtedy, kiedy oferta będzie do tego zachęcała. No więc stąd ta konieczność, ale i potrzeba zespołu do tego, żeby jakoś tam się wyrazić poprzez organizację wystaw czasowych. No i to, co planujemy na nadchodzący 2023 rok, to przynajmniej dwie wystawy. Jedna generalnie wokół tematyki cichociemnych, bo ona ciągle jest, myślę, szalenie ekscytująca dla, albo można powiedzieć, nawet coraz bardziej ekscytująca dla młodego pokolenia. I słusznie, bo to jest też niezwykle ciekawa opowieść. Więc tutaj będziemy chcieli przygotować wystawę o opiekunkach cichociemnych.
O
kobietach. Tak, o ciotkach. W gościnie u cioci Antosi. Taki tytuł wystawa ma nosić dokładnie. Tu przy okazji chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jeden element. Otóż muzeum od trzech już lat, właściwie więcej, od można powiedzieć od 2018 roku, stara się akcentować rolę kobiet. Kiedy obchodziliśmy w całym kraju stulecie niepodległości, odzyskania niepodległości państwa polskiego, wtedy wszystkie i media, i nasze ulice, i właśnie wystawy były, można powiedzieć, pod hasłem Ojcowie Niepodległości. A myśmy zorganizowali wystawę
Piękną Niepodległą.
Piękna Niepodległa, o kobietach, o matkach, można by powiedzieć, tej polskiej niepodległości, których było rzeczywiście, to były bardzo ciekawe postacie, niestety zepchnięte gdzieś tam w cień, no, będące w cieniu rzeczywiście wielkich nazwisk, no, takich jak Dmowski, Piłsudski, Daszyński i tak dalej, to jest jasne. Więc jakby ta opowieść o ciociach cichociemnych jest kontynuacją. W tym roku przecież nie tak dawno też udostępniliśmy wystawę poświęconą Karolinie Landskorońskiej. A więc ten wątek, nazwijmy to kobiecy, ta próba pewnej sprawiedliwości dziejowej, oddania jej także tej roli kobiet w naszej historii, ona była ogromna. To trzeba sobie jasno powiedzieć, będzie konsekwentnie realizowana i podejmowana. I jeszcze jedna wystawa, o której też chciałbym wspomnieć i która, wierzę w to głęboko, zostanie zrealizowana, to wystawa o żołnierzach generała Nila, bowiem Muzeum Armii Krajowej, patronem Muzeum Armii Krajowej jest Emil Fildorf Nil, wielka postać, kojarzona właśnie przede wszystkim z tym czasem konspiracji, zwłaszcza z tej nocy stalinowskiej, która zapanowała. Natomiast warto przypomnieć tych jego podkomendnych, tych jego najbliższych współpracowników i tutaj o tych żołnierzach generała Nila będziemy chcieli też opowiedzieć poprzez jedną z wystaw.
Będziemy na pewno o tym informować. Jest jeszcze oczywiście sprawa tego nowego oddziału w Nowej Hucie, ale rozumiem, panie dyrektorze, to jest kwestia roku 2026, to jest ten były budynek zbowidowski tak zwany.
Tak, rzeczywiście myśmy już rok temu formalnie przejęli w administrowanie dawne Muzeum Czynu Zbrojnego w Nowej Hucie. Zresztą to było przede wszystkim życzenie nieżyjących już dzisiaj kombatantów, którzy opiekowali się przez ostatnie lata tym muzeum. Im bardzo zależało na tym, żeby ten obiekt przetrwał, ich także, no i przetrwał, ale zależało im na tym, żeby zaopiekowało się tym obiektem Muzeum Armii Krajowej. Rzeczywiście tutaj i prezydent miasta Krakowa i w ogóle władze miasta, mam na myśli Radę Miejską, przychyliły się do tego i tutaj te wszystkie działania zostały podjęte. My jesteśmy formalnie dziś administratorem. Statut jest praktycznie rzecz biorąc, nowy statut Muzeum Armii Krajowej jest gotowy. Mówię o nim wszystkim dlatego, że on będzie jakby sankcjonował utworzenie oddziału Muzeum Armii Krajowej, ale to będzie nadal Muzeum Czynu Zbrojnego w Nowej Hucie. Też tu warto podkreślić, myślę, bardzo życzliwą współpracę ze strony Fundacji Muzeum Czynu Zbrojnego, która zarządzała tym obiektem przez ostatnie lata. I no, w porozumieniu, można powiedzieć, kiedy przejmowaliśmy, porozumieliśmy się, że będziemy robić wszystko, żeby to miejsce też nie straciło swojego charakteru, bo na mapie Nowej Huty ono wydaje się być jednym z takich punktów, które dla nowohucian są ważne, które są dla wielu z nich przez lata miejscem ich spotkań, jakimś tam punktem odniesienia, więc oczywiście na pewno nie zmienimy charakteru tego miejsca. Natomiast zdecydowanie zmieni się przede wszystkim infrastruktura i zmieni się też wystawa. Ta dotychczasowa była przygotowywana, albo ona trwała, powiedzmy sobie, uzupełniana o kolejne pamiątki. Myśmy dokonali przede wszystkim już pełnego spisu tego wszystkiego, co przejęliśmy. Wiele z tych obiektów jest naprawdę szalenie interesujących. Są poddawane i konserwacji, są też jakoś tam selekcjonowane. Więc mamy też gotową w pewnym sensie koncepcję tej wystawy stałej. No nie chcę w tej chwili o niej mówić zbyt wiele, bo wiadomo, że ona będzie jeszcze podlegała jakimś weryfikacjom i z pewnością zostanie przedstawiona już z chwilą, kiedy się wykrystalizuje w pełni do jakiejś, nazwijmy to, publicznej dyskusji. Natomiast tak uchylając nieco rąbka tajemnicy, będzie to opowieść o właśnie troszeczkę o mieszkańcach Nowej Huty, ale właśnie z perspektywy ich walki, bo przecież wśród tych, którzy przyjeżdżali tutaj na peryferię ówczesnego Krakowa, to byli nie tylko ludzie, oczywiście ze wszystkich stron kraju, ale wśród nich byli także żołnierze Armii Krajowej, także rozmaici konspiratorzy z okresu wojennego i powojennego. Myślę, że pokazanie tego zjawiska, jakim była Nowa Huta, także z perspektywy ludzi właśnie zaangażowanych wcześniej po prostu w walkę z okupantami, czy w walkę zbrojną, a później jednak z nadzieją, no niestety ta nadzieja szybko okazała się płonna wobec komunistycznej rzeczywistości, ale gdzieś szukali jakby nowego miejsca w swoim życiu i pozostali w tym miejscu. Myślę, że ta opowieść jest ważna. To jest też ten akt takiej przyzwoitości i sprawiedliwości, bo to są często ludzie kompletnie zapomniani i zniknęli z kart historii, można powiedzieć. Trzeba ich przywrócić.
Muzeum AK odda sprawiedliwość właśnie tym mieszkańcom Nowej Huty, a także w przyszłym roku kobietom wciąż będzie oddawał.
Muzeum Armii Krajowej chce oddać sprawiedliwość wszystkim, bez wyjątku.
Marek Lasota, dyrektor Muzeum Armii Krajowej, bardzo dziękuję. I Arkadiusz Bąk z działu historycznego muzeum. Dziękuję również.
Dziękuję bardzo.
Grzegorz Dąbek, Jacek Bańka, dziękujemy. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.